gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie, gość Radia Bogoria. Dziś, jak w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Krzysztof Kozera jest gościem Radia Bogoria.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
No, z niezbyt dobrymi wieściami pan do nas przychodzi. Wszyscy mieszkańcy z pewnością będą zainteresowani tym, o czym będziemy rozmawiać. Szykują się niestety od przyszłego roku w bardzo wielkie podwyżki i gazu, i prądu. I skąd pan to wie, proszę mi powiedzieć?
To znaczy tak, w ubiegłym tygodniu dostałem oficjalną propozycję z PGNiG, sprzedawcy gazu, i byłem zszokowany wysokością zmiany ceny, ponieważ dwa lata temu zawarliśmy umowę na 2017-2018 i do końca bieżącego roku mamy cenę na poziomie 8 groszy. A w tej chwili dostaliśmy ponad 12 groszy, czyli jest to dokładnie prawie 46% podwyżki cen gazu.
A skąd taka ogromna podwyżka w takim razie?
Tego nie mam nawet pojęcia i nie obejmuję, dlaczego tak mogło się stać. Przecież jestem takim czynnym obywatelem i słucham, co się dzieje. Wiem, że w arbitrażu w Sztokholmie PGNiG wygrało z Gazpromem, jeśli chodzi o możliwość obniżenia cen gazu, a tu nagle takie propozycje podwyżek, więc nie jestem w stanie tego pojąć. I jeszcze mało tego, oprócz tego, że ma możliwość negocjowania niższych cen zakupu gazu PGNiG, to jeszcze ma dostać odszkodowanie za lata ubiegłe, kiedy Gazprom pobierał wyższe opłaty niż my płaciliśmy, bo ceny były wyższe niż Europa Zachodnia miała, więc zdecydowanie nam to zaczyna przeszkadzać. Na jutro jestem umówiony z naszym niby opiekunem, który w naszym imieniu działa, ale tak naprawdę jemu są bliższe interesy PGNiG niż nasze jako odbiorcy. My nie jesteśmy małym odbiorcą, my odbieramy kilka milionów metrów sześciennych gazu na cele grzewcze. Natomiast PGNiG, sprzedając gaz indywidualnie, jeżeli pan by chciał zamówić gaz dla swojego domku, nie wiem, na cele grzewczo i bytowe, no to w tym momencie pan zapłaci jeszcze więcej. Nie będzie to 12, prawie 13 groszy, tylko że pan jest indywidualnym odbiorcą i pan nie ma żadnej siły przebicia. My jako duży odbiorca możemy próbować szukać innych dostawców i próbować znaleźć tańszych w tym układzie.
To miałem na myśli, bo zastanawia mnie jedno, jak dostawca PGNiG w tym momencie tłumaczy te podwyżki, no bo tak jak pan powiedział, no przeciętnemu Kowalskiemu tłumaczyć się pewnie nie będzie i nie musi, natomiast wam, czyli odbiorcy
komercyjnemu dużemu,
tak chyba powinien jakoś sensownie to uzasadnić.
Nie ma tu żadnego uzasadnienia, tak, bo tak i takie mają być ceny. Na póki co na dzień dzisiejszy, no niestety, ale jest monopolistą, że tak powiem, w dostawach. Co prawda duże firmy, szczególnie producenci nawozów sztucznych, petrochemia, inni kupują gaz bezpośrednio na przykład na Zachodzie. Ten sam gaz rosyjski, tylko kupowany od drugiej strony. I wychodzi na to, że tam jest taniej niż u nas. Ta dywersyfikacja, która w tej chwili jest proponowana, no to niestety, ale zarówno amerykański gaz, katarski gaz, jak i ten norweski, który teoretycznie ma być u nas, jest dużo droższy niż rosyjski, więc tutaj nie da się wszystkich rzeczy pogodzić. Możemy Rosjan nie kochać, ale z drugiej strony tak naprawdę jesteśmy w części na nich skazani, bo dostawa od nich gazu jest tańsza niż tego zachodniego.
Dlatego te stosunki z Rosją powinny być ostrożne. Ale to,
znaczy, ja się w politykę nie lubię bawić. Tak. Dla mnie ekonomia jest tu najważniejszą rzeczą i staram się na tym skupiać, ale jeżeli ktoś sprzedaje tanio, no to wiadomo, że lepiej od niego kupować niż płacić drożej.
Także mamy w tej chwili w studiu Radia Bogoria pewien przeciek właśnie od pana, bo pan negocjuje warunki z PGNiG i tak naprawdę to, o czym mówimy, to jest zła wiadomość nie tylko dla mieszkańców Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale dla wszystkich, bo my prawdopodobnie w 2019 roku dostaniemy rachunki, które nas szokują.
Panie redaktorze, ja propozycję zmian cen gazu już dostaję od kwietnia. Zastanawiałem się tylko, dlaczego tak szybko próbuje ze mną się zawrzeć umowę, skoro ja mam jeszcze umowę do końca bieżącego roku ważną. To jeszcze są prawie 4 miesiące i mam czas, ja w tym układzie nie podejmuję ryzyka, nie podpisuje, bo być może, że do końca roku te ceny gazu się ustabilizują i będą niższe niż dzisiejsze propozycje. Ale to nie jest jedyna rzecz, która mnie martwi, bo następną to jest Prąd.
Czyli wszystko tak naprawdę.
Czyli co wszystko, co się z tym wiąże. Pieniądze. Dzisiaj Rzeczpospolita informuje, że w 2019 roku każdy odbiorca będzie musiał zapłacić ponad 50% wyższe rachunki niż przed rokiem. I tutaj też, proszę Państwa, z czego to generalnie wynika? Ze zmiany ceny węgla, bo nasza energetyka tak naprawdę jest oparta na węglu i większość prądu produkowany jest z węgla, zarówno brunatnego, jak i kamiennego, ale my niestety za to musimy płacić kary, a tak naprawdę za wpuszczane CO2 do atmosfery. I o ile w ubiegłym roku tona CO2 kosztowała 5 euro, to w dzisiejszych czasach, czyli obecnie, kosztuje 20 euro za tonę. To jest 300% drożej.
Proszę Państwa, a my się wciąż bawimy w elektrownie typu w Kozienice, budujemy wielkie kotły, słupy.
Tak,
na węgiel,
a powinniśmy się bawić w urządzenia rozproszone, przejść na energię zieloną, bo zarówno fotowoltaika, jak i energia wiatrowa jest energią tak naprawdę darmową. Nie ukrywam, że też zaczęliśmy się za tym rozglądać. W ubiegłym roku zaprosiłem firmę, która zajmuje się fotowoltaiką, na to, aby rozpoznać możliwości zamontowania ogniw fotowoltaicznych na kotłowni Kopernika, ponieważ jest to największa kotłownia i najwięcej zużywa prądu. Rocznie rachunek za prąd to jest prawie 200 tysięcy złotych. To są duże pieniądze. I myślę, że gdybyśmy zamontowali około 50 kW mocy takich ogniw fotowoltaicznych na tym budynku kotłowni, to przynajmniej zrekompensowalibyśmy w połowie koszty prądu. Ja nie ukrywam, że nie jestem w tej dziedzinie akurat laikiem, bo sam skorzystałem z takiej możliwości. Co prawda niewiele osób z tego skorzystało, że była taka linia Prosument 2 w Banku Ochrony Środowiska, gdzie bank dawał 30% dotacji. Ja skorzystałem, założyłem ogniwa fotowoltaiczne i na dzień dzisiejszy produkuje dwa razy tyle, co zużywa. W związku z tym zakładowi energetycznemu płacę 20% za przechowywanie prądu, tak zwane. Że ja daję na przykład 1000 kWh energii, a zakład energetyczny oddaje mi 800 kWh. 200 kWh sprzedaję na własne potrzeby w ramach opłat za dystrybucję i magazynowanie. Także jest to ze wszech miar ekonomicznie uzasadnione. Mój zwrot nakładów będzie na poziomie 6 lat. To w żadnym banku nie dostanie się 15% na lokacie, więc to jest lepsza lokata.
Zdecydowanie w tym kierunku chyba to wszystko powinno pójść, chociaż ja oczywiście z punktu widzenia laika na to patrzę, ale no widzimy, że na zachodzie wszystko idzie w kierunku właśnie źródeł energii.
Ja już to mówiłem, że jak jechałem przez Niemcy w ubiegłym roku, to
węgiel, elektrownie węglowe.
To całe pola to jest fotowoltaika. Szczególnie tak jak ten rok, proszę Państwa, to jest tak słoneczny, że ja dziennie produkuję w granicach 30-35 kWh energii elektrycznej. To nie jestem w stanie tego zużyć, gdyby nawet, nie wiem, cały czas.
Tym bardziej, jak wiemy tutaj na własnym przykładzie, takie elektrownie nieopłacalne są także z tego powodu, że coraz częściej jest je połączyć słupami, tak?
Tak,
bo
dokładnie.
Mieszkańcy się na to nie zgadzają.
A te małe, indywidualne elektrownie na własnych dachach są najlepszym rozwiązaniem, bo nie ma strat na przesyle tak naprawdę tej energii. Największe straty są na przesyle, szczególnie tych wysokich 400 kV, 110 kV, to największe straty właśnie na tych sieciach są.
Panie prezesie, bardzo złe informacje pan przyniósł dzisiaj do studia.
Ale ja muszę przygotować mieszkańców, że to nie będzie zależne od nas. My nie będziemy mieli na to wpływu, na te zmiany opłat, a wiąże się to ze wszystkim, bo jeśli energia elektryczna to eksploatacja, czyli oświetlenie klatek schodowych, piwnic i tak dalej, części wspólnych, windy, to wszystko pójdzie, poza tym prąd na kotłowniach oczywiście zdrożeje i tak samo ceny gazu, wzrosną ceny ogrzewania i podgrzewania wody. To nie da się tego uniknąć. Może nie w takim stosunku, że 50%, bo część kosztów jest innych, ale mogą to być dość znaczne podwyżki.
No to musimy mieć jeszcze nadzieję, że do końca roku, tak jak pan powiedział, może będzie nadzieja na to, że sytuacja się uspokoi i te sukcesy, o których pan mówił, jeżeli chodzi o PGNiG na rynku międzynarodowym, sprawią, że jednak troszeczkę okaże się, że te prognozy są przesadzone.
Ale z drugiej strony są wydatki i tak jak wiemy, że i zakłady energetyczne i PGNiG muszą ułożyć na przykład na Polską Fundację Narodową czy tak dalej, są to pieniądze, które no tak naprawdę wychodzą również z naszych kieszeni. w postaci ceny płaconej za gaz czy za prąd, tylko że nie jest to bezpośrednio. Mhm. Jest to niejako pośrednio, ale...
No wszystko my zapłacimy. To
tak, dokładnie.
Mówi się, że na biednego ostatni... nie trafiło, ale tak naprawdę
wszyscy
trafiło
zapłacą na, za to, tak.
Na wszystkich mieszkańców. Chciałbym jeszcze porozmawiać, wakacje się kończą, okres wakacji, to wiadomo też okres inwestycyjny, czy coś w tym temacie się dzieje w tej chwili.
No już ostatnią kondygnację budynku przy ulicy Wólczyńskiej zakończyliśmy. W tej chwili przystępujemy już do zadaszania tego budynku, z tym, że to jest mały budynek, to jest 18 mieszkań, taka mała enklawa i naprawdę będzie to takie intymne mieszkanie. Natomiast mamy już gotową dokumentację techniczną, jeśli chodzi o budynek na Forsycji. To duży budynek, 74 lokale mieszkalne, też z garażami podziemnymi. Tam jest infrastrukturę, w tej chwili przygotowujemy prawie w 100%. Także będziemy rozpoczynali prawdopodobnie w czwartym kwartale bieżącego roku realizację tego budynku. To tak. Natomiast kończymy oczywiście remonty zasobów tych istniejących. No i co? Kończy się lato. Trzeba będzie, że tak powiem, zakończyć go. Kończymy jak zwykle dniem sąsiada.
Dokładnie, ale to dopiero 30 września, ale powiedzmy jeszcze, co już wiadomo na ten temat, no bo ta impreza już się na stałe wpisała w kalendarz imprez.
To znaczy do końca nie mamy dopiętych jeszcze... osób, które będą występowały, powiedzmy występowały, czy będą to kucharze, czy będą to celebryci, czy artyści, to tego jeszcze dokładnie nie wiemy, nie jesteśmy jeszcze...
Ale data już jest pewna.
Data jest pewna, 30 września będzie datą pewną i chcemy w ten sposób zakończyć lato.
Szczegóły podczas naszego kolejnego
Natomiast ja
spotkania.
W tej chwili miałbym taki apel, ponieważ zaczyna nam się strasznie powtarzać problem gołębi. Szanowni Państwo, ja apeluję do Państwa, nie dokarmiajcie gołębi. Gołębie naprawdę sobie poradzą, lecą na pola, jedzą zboże, w inny sposób sobie starają, że tak powiem, zabezpieczyć byt. Natomiast dokarmianie zwierząt, w tym gołębi, powoduje jedno, że one zaczynają mieszkać na naszych zasobach, a tak naprawdę na balkonach. Zaczynają się tam gnieździć, zaczynają być pisklęta, brudzą. I jedni dokarmiają, a drudzy się skarżą, piszą do sanepidu, piszą do spółdzielni, żeby coś z tymi gołębiami zrobić. Proszę Państwa, to są dodatkowe koszty z walką z gołębiami, bo zakładanie tych kolcy, tak zwanych odstraszaczy, to niestety też jest kosztowna rzecz. Często wiąże się z wynajmowaniem dźwigu podnośnika po to, żeby zamontować. Szanowni Państwo, szanujcie własne mieszkania i balkony i nie dopuszczajcie do tego, żeby te gołębie się gromadziły właśnie, bo one się gromadzą tam, gdzie mają pożywienie. Jakbyście Państwo nie dokarmiali, sorry, nie będzie tutaj gołębi. One będą leciały poza teren miasta, na wsie, gdzie będą zbierały z pól resztki, które pozostaną, bądź zboża.
Zdecydowanie ptaki sobie poradzą, jeżeli
tak jest.
O to. Właśnie, panie prezesie, to tak na dzień dzisiejszy, że tak powiem, dzień sąsiada, będziemy rozmawiać na ten temat w kolejnym naszym wejściu, podczas kolejnego spotkania akurat. Wtedy już będzie wszystko dopięte na ostatni guzik. Dziękuję za te informacje. No, dzisiaj chyba powinienem powiedzieć, że nie dziękuję za te informacje, bo naprawdę nie były to dobre
wiadomości. Ja nie chcę być złym prorokiem, panie redaktorze, ale niestety takie są fakty, którymi my jesteśmy bezpośrednio dotknięci, więc mówię o nich, żeby po prostu uprzedzić niejako możliwości, jakie się nam tu klarują.
Dokładnie, ja też oczywiście tak troszeczkę pół żartem, pół serio w tej trudnej sytuacji właśnie o tym mówię, że słuchajcie do naszych słuchaczy, mówię w tej chwili, zastanówcie się nad tym i obserwujcie rynek, jak to będzie wyglądało. Też, żebyście nie byli zaskoczeni, tym bardziej, że te opłaty, jeżeli będą wyższe, to one się rozpoczną w tym czasie, który będzie nas dotykał jak najbardziej. Jeżeli będzie mroźna zima, styczeń, luty, to wtedy będą te rachunki największe. I nawet jeżeli ktoś płaci rachunek bardzo duży, który opiewa w tej chwili na 2000 zł za ogrzewanie na przykład domku jednorodzinnego,
To będzie płacił trzy,
no to może być szokiem. Dlatego tutaj rzeczywiście to ostrzeżenie.
Jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze, jeśli można. Została podpisana już ustawa z 20 lipca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. I ona stanie się z dniem 1 stycznia 2019 roku już obowiązującym prawem. Ja ją wydrukowałem i w jednym miejscu troszeczkę zostałem, że tak powiem,
zaskoczony
mile, bo w artykule 27 pisze się, że w latach 2019-2028 maksymalny limit wydatku budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 1 312 000 000 zł, z tym, że w poszczególnych latach limit wynosi, i tu jest określony od 2019 roku w wysokości 108 milionów do 150 milionów w 2028 roku, i minister sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu tego wydatku. Byłem w szoku, że pierwszy raz przy rozdawaniu, że tak powiem, gruntów poszły w ślad za tym pieniądze. Tylko nie wiem, kogo one dotyczą, bo tak naprawdę gminy będą mogły pobierać 20-letnią opłatę wieczystego użytkowania.
A pan teraz, pan prezes, przełoży to na ludzki, tak żeby słuchacze zrozumieli, jak jest.
My
tego
mamy tylko dwa takie budynki. Korzyści. I to jest Szczerkowskiego 15 i Berda 52. To są dwa budynki, które są posadowione na wieczystym użytkowaniu. I mieszkańcy będą przez 20 lat wnosili opłatę w wysokości takiej, jak chyba dzisiaj obowiązuje, bo nie przypuszczam, żeby nastąpiła jej zmiana. I przez 20 lat spłacą niejako gminie, chyba że gmina podejmie uchwałę o zastosowaniu bonifikaty, bo ta ustawa taką bonifikatę dopuszcza. Ale tu musi być wola samorządu. Jeśli samorząd decyduje, bo starostwo gwarantuje pieniądze właśnie w budżetowe, natomiast gminy będą musiały same sobie radzić.
Dziękuję bardzo, panie prezesie, za wizytę w studiu Radia Pogoria. Prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera był gościem Radia Pogoria.
Dziękuję, do usłyszenia.
Gość Radia Pogoria.